I kocham to miasto zmęczone jak ja. Warszawski Antykwariat Naukowy Logos i jego właściciel Lech Woźniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy przy Alejach Ujazdowskich 16. Miejsce, które jest właściwie instytucją, zanim weszliśmy na antenę, powiedziałam panu, że lubię myśleć o tym, że państwo są, bo jak się szuka jakiejś mapy, książki albo chce się pogadać nawet o czymś, co jest istotne z tych starych dziejów naszych, zawsze można było do państwa zajrzeć. Dlaczego ta historia się dziś kończy?
No kończy się, bo przechodzimy na emeryturę, a poza tym z tytułu jakby wzrostu kosztów i równocześnie mniejszego zainteresowania bezpośredniego, to znaczy klientów coraz mniej przybywało, coraz gorsze były zakupy. Jeszcze ta pandemia wyskoczyła nagle, aczkolwiek pandemia nas uratowała w pewien sposób, bo wszyscy zaczęli nagle na gwałt kupować w internecie i zaczęły się powstawać aukcje onebit.pl, taki jest taki portal i nagle tam się pojawiły książki, bo do czasu pandemii były aukcje stacjonarne. Myśmy robili zwykle w klubie księgarza przynajmniej raz do roku, czasem dwa razy do roku i było bardzo sympatycznie towarzysko. Natomiast w momencie, kiedy nagle się okazało, my wydrukowaliśmy katalog, a okazuje się, że już nie można się spotkać w tym klubie. W międzyczasie kwadryga, która była miesiąc przed nami, miała termin aukcji, znalazła możliwość, że w tym OneBidzie można zrobić normalną aukcję. Oni bardzo dobrze to zresztą organizują, a koszty są niewielkie. I wszyscy się przenieśli. Nagle powstało w Polsce multum jakichś pseudoantykwariatów, bo to ja nazywam pseudoantykwariatów, bo to tak jakby człowiek z takich szczęk, prawda, z lat 90., co handlował wszystkim i zaczął handlować książkami. No, ludzie, którzy po prostu, nie wiem, tak jak mam takich młodych znajomych, co handlują książkami, i oni mówią, że oni nie potrzebują żadnych katalogów, oni patrzą na Allegro.
I tam szukają tego, co się dzieje. To teraz powiedzieliśmy już o tej smutnej informacji. Zapewne ci, którzy kiedykolwiek przechadzali się Alejami Ujazdowskimi, kiedy ktokolwiek z państwa już tu był, to wie, że to jest jednak kawałek historii, który odchodzi. Ale żeby teraz nie było aż tak smutno, to zacznijmy od początku, jak lubimy snuć opowieści. Od kiedy pan się zajmuje taką pracą? Od kiedy ta działalność u pana się zaczęła?
Ja przyszedłem do pracy na Świętokrzyską na początku roku 81.
I to był dom książki.
To był dom książki jeszcze wtedy. I na Świętokrzyskiej było za ciasno. A tutaj w Alejach Ujazdowskich stały dwa puste lokale po imporcie, że tak nazwę, bo była normalna księgarnia, która działała na zasadzie zwrotów, czy tego, co zostało z międzynarodowych targów książki w Pałacu Kultury. I to głównie te księgarnie Kosmos Logos obsługiwały biblioteki różne, naukowe przeważnie, czy uniwersytety. Natomiast to, co biblioteki zostawiły, to mogli ludzie tacy przypadkowi, prawda, z bratem zbierali przez parę miesięcy, na przykład, żeby sobie kupić album jakiś porządny, bo przelicznik był koszmarny, by się zarabiało wtedy, znaczy myśmy jeszcze wtedy się uczyli, ale zarabiało się przeciętnie 20-30 dolarów, a książki miały ceny zachodnie, gdzie ludzie zarabiali przynajmniej po 1000 dolarów albo więcej. No. I tak to było, że przenieśliśmy się ze Świętokrzyskiej, jeszcze kończyła się zima, czyli to tam na tej Świętokrzyskiej byłem może z półtora miesiąca do dwóch i zaczęliśmy tu się urządzać, to bardzo szybko, bo to wszystko stało po tym imporcie, więc wszystkie regały były na zapleczu, troszkę poprzestawialiśmy, żeby było wygodniej, bo jednak robiliśmy skup i sprzedaż, prawda, więc musieliśmy w pierwszej sali ustawić dwa biurka. Pracowało nas wtedy, żeby nie przesadzić, ale 11 osób w Logosie i 12 w Kosmosie.
Natomiast, duża ekipa.
Tak, teraz skończyliśmy tak, że u nich pracują 4 osoby, a u nas 2.
No, jest różnica. Rynek wymusza pewne inne zachowania. Rozpoczęła się, mówimy tutaj o latach 80. Jest to państwowa firma,
tak,
która przekształca się w pewnym momencie w przedsiębiorstwo prywatne.
Pan no to tak, tak, ale to jak państwa? Się ustrój zmieniał, to dopiero w przedsiębiorstwo
tak,
prywatne.
Tak, podejrzewałam.
Natomiast tutaj najciekawszy był ten okres pierwszy, dlatego że cały kraj kotłował. To był 81 rok. i w ciągu tego roku właściwie najpierw się wydawało bardzo fajnie, potem w Bydgoszczy pobili Rulewskiego, potem się zrobiło już, że się okazało, że co drugi to chyba donosi i wreszcie stan wojenny nastąpił, gdzie nawet naszego kolegę, który tu pracował, internowali, zawsze się śmialiśmy, że 100 dni Napoleona miał, bo był tyle w Białołęce, no i zaczęli zwalniać ludzi. Aha. Bo myśmy tutaj jakoś dziwnym trafem byli z zarządem Solidarności Przedsiębiorstwa, poza jeszcze księgarnią na Kredytowej. Większość z zarządu to byli ludzie, no, starsi ode mnie. Ja wtedy byłem dużo młodszy, prawda, ale to 40 lat temu. I ja byłem w komisji rewizyjnej, bo ponieważ byłem pyskaty, to powiedzieli, że się czepiam, a chcieli mnie wsadzić do normalnego zarządu. Ja powiedziałem, że się na tym w ogóle nie znam, nie chcę żadnych takich. No to jak się czepiasz, będzie w rewizyjnej komisji. Ja mówię, dobra, no to pożałuję cię, mówię, i tak potem było. Ale potem to się skończyło, bo w zasadzie to do podziemia wszystko zeszło, prawda? No i tak powoli, powoli, prawda, funkcjonowaliśmy aż do 89 roku.
Do 89 roku, kiedy dostają państwo propozycję prywatyzacji, czy po prostu upada?
Nie, zaczyna się rozkładać Dom Książki. Zaczyna nomenklatura też kombinować tego Domu Książki. Co tutaj by było, można ukraść, chyba tak to można nazwać po imieniu. Zaczyna to się wszystko, księgarnie jakieś zaczynają sprzedawać, tu się wszystko rozpada. No i myśmy doszli do wniosku, że ponieważ można przejmować, czyli prywatyzować się, no to po bandyckich cenach kupiliśmy od przedsiębiorstwa wyposażenie lokalu, bo lokal był wtedy w dzierżawie od RSW Prasy, które później RSW była w likwidacji. No ale szczęściem była koszmarna inflacja. I jak oni nas policzyli, po takich cenach, prawie nie po cenach zakupu, tylko właściwie brutto cenach, no ale po paru miesiącach już było to tańsze, a spłacaliśmy się chyba ze 3 lata, także to w sumie wyszło całkiem dobrze. No.
To tak, czasami niektórym inflacja akurat sprzyja i ci, którzy mieli to szczęście. No ale i zaczyna się ta działalność, jest lata 90., wolna Polska, ludzie sprzedają, kupują książki, jak
kolejki są, kolejki są, wprawdzie nie takie jak przed stanem wojennym, bo przed stanem wojennym to tu stała kolejka z walizkami, a koszyczki wprowadziliśmy do drugiej sali, gdzie tu były cenniejsze książki, żeby za dużo ludzi nie weszło, bo też kradli na potęgę. Natomiast potem było tak, że ludzie wszystko wyprzedawali, bo zakładali różne biznesy, więc przynosili książki. Już mniej ludzi kupowało, ale też dobrze kupowali. Przyjeżdżało mnóstwo ludzi z zagranicy. Wtedy była taka sytuacja, że Niemcy przyjeżdżali, płacili markami, od razu tam nie było żadnych, nie było jeszcze kas jakichś fiskalnych, jakichś takich cudów, niewidów, prawda? Wszystko się działo jak normalnie. Dziki zachód. Dziki zachód, tak. Poza tym było bardzo ciekawe zjawisko, nie tyle handlowe, co obyczajowo towarzyskie, dlatego że był pierwszy sejm kontraktowy. I ten sejm kontraktowy to naprawdę było kupę bardzo ciekawych ludzi. Ci ludzie z sejmu, jak się nudzili, no, najbardziej się nudził chyba profesor Krawczuk, który chyba był 2 kadencje i on przychodził na parę godzin, siedział w starych drukach, gdzie wtedy z tych starych druków to było parę regałów i to były też 16-17-wieczne dobre książki, po grecku, po łacinie najwięcej oczywiście, jak zawsze. No i ten Krawczuk sobie siedział i zawsze narzekał, jak to Krakus, że jego tak nie stać na to, ale potem się okazało, że my zarabiamy, jako tu właściciele tego antykwariatu, mimo że wtedy jeszcze zatrudnialiśmy chyba z 6 czy 7 osób. Także tu stać nas na to było. Czynsz był w ogóle symboliczny na początku. No i Krawczuk jako poseł na Sejm zarabiał mniej kilkakrotnie od nas. No,
no to ciężkie czasy. Miał rację przynajmniej.
No tak.
Bo ja tylko dodam, że dla państwa, którzy słuchają nas na świecie i może nie do końca znają topografię Warszawy, Aleje Ujazdowskie są nieopodal właściwie, można powiedzieć tak slangiem, 2 rzuty beretem od Parlamentu Polskiego, więc posłowie Sejmu Kontraktowego mieli faktycznie tu blisko, to jest jedna z tych najpiękniejszych miejsc Warszawy, które przetrwały i które nadal są takie, można powiedzieć, przedwojenne, więc to
no tak, budynek ma 120 lat w
dokładnie
tej chwili,
i tutaj czuć jest to, co my utraciliśmy przez różne działania, ale Jest lata 90., Sejm kontraktowy, państwo mają już tu jeszcze tu porządny zespół pracowników, zaczynają się zakupy i sprzedaż. Jak to się później zmienia? Jak to się rozwija? Czy...
To znaczy jest sytuacja taka, że ludzie powoli wymierają, o tak to trzeba powiedzieć, bo przychodzi, tu był salon, tak jak w czytelniku prawie, to znaczy o godzinie 17, wtedy pracowaliśmy od 11 do 19, czyli mniej więcej od 16 do 17 się schodzili różni ludzie, typu pan Zygmunt Kubiak, czy Juliusz Wiktor Gomulicki, prawda?
Elita.
No elita, no jak była jakaś rycina, to przychodził Franek Starowiejski, bardzo często przychodził Maciek Putowski, czyli scenograf od Wajdy, no bardzo ciekawi ludzie. Jak oni się zeszli wszyscy, to trzeba było stać z boku i słuchać, dlatego że człowiek tyle rzeczy się dowiedział i albo poprosiło się o pomoc. Ja miałem takie przygody z panem Zygmuntem Kubiakiem, ponieważ ja łacinę liznąłem na studiach, ale niezbyt uważnie. No to jak miałem jakiś druk, taki makaronizmy same, prawda, jakieś ten, to dawałem panu Zygmuntowi. On mówił, żebym sobie poszedł na 15 minut, to on mi to zrobi, jakiś panegiryk. Ja przychodzę za 20 minut, a on mówi, żebym jeszcze poczekał, bo mówi, jeszcze nie znalazł orzeczenia, a druk ma 7 stron. No, ale to takie sobie urocze, że rzeczy, prawda? No, natomiast oni się wymieniali informacjami, oni wszyscy zbierali. Było mnóstwo ludzi, którzy byli kolekcjonerami. No, już większość poumierała niestety. No.
Więc... Ja przepraszam, że tak ciągnę tę historię, bo to jest ciekawe. Pamiętam, że antykwariaty w latach 90. poza tym, że miały oczywiście stare książki, co było naturalne, ale też było dużo tych rzeczy, które pojawiły się w drugim obiegu. Ludzie też zaczęli kolekcjonować to, co było. Były też wydania, które, nie wiem, Chłaski, które wyszło jako pierwsze oficjalnie, które się rozpadało, a ja kupiłam w antykwariacie, bo nigdzie indziej nie można było tego dostać. Taką rolę też
No to prawda, oczywiście, ale ten antykwariat to szczególnie był nastawiony na wydawnictwa sprzed II wojny światowej, więc wtedy prawie w ogóle nie braliśmy, było mnóstwo towaru, w związku z tym głównie właśnie im starsze, tym lepsze. Była sytuacja taka, że stały w dwa rzędy stare druki polskie, a teraz świecą szukać, żeby jakiś znaleźć jeden czy dwa w ogóle. No bo właśnie w nowym wieku wszystko siadło. Od czasu, jak weszliśmy do Unii, to nagle to przestał być antykwariat, tylko to jest nawet z nazwy lumpex, dlatego że w tej GUS-owskiej kwalifikacji mamy numer skup i sprzedaż rzeczy używanych. Myśmy mieli do 2004 roku zwolnienie z VAT-u, nie żaden zerowy VAT, zwolnienie wszystkich wydawnictw, które były sprzed II wojny światowej. Wtedy weszły nowe przepisy i nagle się okazało, że to są rzeczy używane, czyli jest 23% VAT-u od marży. Co już jest też bandytyzmem, no bo to jest właśnie 1/4 zysku, tak? Nie pełnego zysku, bo przecież jeszcze się płaci inne podatki. Poza tym od czasu, jak zlikwidowano RSW i miasto przejęło lokal, to zaczęto podnosić czynsze. Był taki moment całkiem dobry na początku, powiedzmy w latach, no jeszcze jak ja mówię, przed przyjściem do władzy tutaj w Warszawie prezydent Gronkiewicz-Waltz, bo w Śródmieściu rządził SLD z PiS-em.
I ci ludzie, krótki moment.
Tak, i ci ludzie nam w ogóle i księgarniom i z szewcom i innym poblokowali czynsze, żeby to było, bo mieli ideę taką, może fiksę, ale bardzo słuszną, że w obszarze pewnym, gdzie jest pewna ilość mieszkańców, powinien być i warzywniak, i piekarnia, i prawda, szewc, i zegarmistrz, czy tam jeszcze inny, coś suwaki wszywa, i księgarnia koniecznie.
I to było bardzo mądre
i dobre. Natomiast w momencie, jak przyszła Gronkiewicz-Waltz, to wzywali po kolei wszystkich, jak leci, na szwoleżerów, na rozmowy. Audyt robiła firma zewnętrzna, więc było dwóch takich janczarów młodych, którzy w ogóle nie wiedzieli, o czym ja mówię. Jak przyniosłem katalogi, które my robiliśmy bardzo staranne i do aukcji, opisowe z ilustracjami, dobrze drukowane na przyzwoitym papierze, położyłem im parę katalogów, żeby im wytłumaczyć, że nie jesteśmy z lumpeksu, tylko jesteśmy z antykwariatu, czyli działalność nasza jest parakulturalna. realna. A oni odskoczyli od tych katalogów, tak jakbym tam w tych kartkach chyba, nie wiem, dolary im tam powsadzał, żeby tylko. Pokój zamknięty, oszklony, kamery cztery na górze i rozmowa jest. Dwóch rozmawia i mówią tak, proszę pana, mamy propozycję 1000% podniesiemy panu czynsz. Ja mówię 1000%, to ja nie mam takich obrotów, żebym był w stanie to zapłacić. No to tam co rozmawialiśmy, dobra, to za 2 tygodnie pana zaprosimy jeszcze. Po 2 tygodniach już nie oni byli, na szczęście. Mm-hmm. Był człowiek tam z miasta, który u nas kupował książki, więc wiedziałem, że
wiedział,
on umie czytać.
Chodzi.
Tak, ale on mi powiedział tak, że nie są w stanie nic zrobić poza tym, że jeżeli się zgodzę, to 300%, bo inaczej się nie da, mówi. Bo wszyscy muszą mieć, przez parę długie lata mieli zamrożone czynsze, a miasto potrzebuje pieniędzy. Ja mówię, no widzę, jak miasto potrzebuje pieniędzy, bo co skrzyżowanie są 3 lokale z dobrym najęcia. Zresztą to w tej chwili jest ta sama sytuacja.
Dokładnie,
od Placu Trzech Krzyży
stoi,
idąc do nas, są 3 lokale wystawione na konkurs. Potem knajpa, ta ambasada to jest spółdzielnia, ale 8 lat nieczynna, tak? No i ja chciałem, jak tutaj teraz likwiduję to, chciałem, żeby kontynuacja była. Mhm. Miałem 3 osoby chętne na to, żeby nie trzeba było nic zrobić, prawda? Przejąłby ktoś, ale na nie takiej zasadzie, jak można było zrobić, że załatwiam to jak gdyby na zasadzie takiej, że wchodzę z kimś w spółkę, potem ja się wycofuję ze spółki, bo to jest najprościej. Ja już nie chcę spółek, miałem wspólnika, nawet nie było najgorzej, ale nie chcę mieć żadnych kłopotów, bo nie mam zaufania do prawników. Natomiast normalnie powiedziałem w administracji, a oni powiedzieli, proszę pana, pan chyba żartuje. Pan, proszę pana, musi wszystko stąd wyrzucić, a potem my zrobimy konkurs. Ja mówię, no to właśnie widzimy, jak te konkursy wyglądają.
I ta polityka, bo pan wspomniał o tym krótkim momencie, kiedy faktycznie, ja pamiętam to, że był ten pomysł, żeby utrzymywać, no zaorała miasto. Miasto w tej chwili już jest kompletnie innym miastem. Skarżą się mieszkańcy Żoliborza, że najładniejszy plac jest placem bankowym. De facto, tak w żabach nazywając,
no tak.
Bo są same banki. Mamy taką sytuację, że ten antykwariat pana już znika, ale zmienił się też, pan powiedział to na samym początku, klient. Znaczy są, to pokolenie inaczej podchodzi do starodruków, czy starych książek, czy przestało się już w ogóle, tutaj proszę państwa, trwają prace cały czas remontowo-budowlane i ten dźwięk, to nie jest problem z naszą emisją, tylko ktoś nam towarzyszy, no ale takie są warunki warszawskie. Czy naprawdę już nie ma tych, którzy są kolekcjonerami, czy to jest tylko domena starszych ludzi?
Myślę, że jest sporo młodych ludzi, ale oni podchodzą do tego zupełnie inaczej. To znaczy mniej zbierają tematycznie. Mhm. Dawniej kolekcjonerzy podchodzili, no była oczywiście grupa ludzi, którzy odbierali same oprawy, na przykład jakieś zabytkowe, ładne. No na przykład Waldemar Łysiak, który od 40 lat tu bardzo regularnie przychodził, on zbiera, poza tym, że bardzo estetyczne i wydawnicze oprawy zbiera, czyli ale stare oczywiście, przedwojenne. No, poza tym, że też dobrych introikatorów. Ale muszą być w stanie, jak to mówi się, łysiakowym, więc to jest trudno mu znaleźć już taką książkę w tej chwili. Natomiast zbiera też od lat książki dla dzieci, bo ma taką ideę fix, że jeszcze napisze książkę o książkach, już napisał kilka, i będzie to o książkach dla dzieci. Te książki dla dzieci w zasadzie od XVIII wieku po drugą wojnę są przeurocze. Najpiękniejsze są z przełomu XIX-XX wieku oczywiście, gdzie są bardzo rzetelnie ilustrowane, a poza tym techniki graficzne wtedy były też bardzo fajne, dlatego że używano do tego tak zwanej chromolitografii, czyli litografii kolorowej, ale o takiej specyfice, że ona była taka jak lakierowana. Więc te książeczki takie dla dzieci, bardzo robione przez bardzo dobrych grafików, nie tylko polskich, ale także zagranicznych często. Więc to zupełnie w dobrym stanie taka książka osiąga na aukcjach bardzo dobre pieniądze, dlatego że jest grupa ludzi, którzy to zbierają. Natomiast tak to ci młodzi ludzie, którzy kolekcjonują coś, to trudno mi powiedzieć. Jest taki pan Miliszkiewicz Janusz, bardzo sympatyczny, skądinąd Rzeczpospolitej pisze na temat zbieractwa, ale on robi, uważam, bardzo niedobrą robotę, dlatego że we wszystkim, co opisuje, podnosi problem inwestycyjny. W związku z tym tłumaczy, że w to można zainwestować, tak? No bo to się na pewno za parę lat się dopiero człowiek, prawda?
Ale tutaj może wytłumaczę, chociaż nie mam pojęcia oczywiście, bo nie znam tego pana. Zmienił się też rynek mediów i być może wydawca Rzeczpospolitej tylko na słowa klucze, inwestycje i tak dalej.
No tak, bo to jest w dodatku moje pieniądze, tak?
Pozwala mu tylko o tym pisać. No może tak. Więc on znalazł ten klucz, jak się zmieścić z tą opowieścią, używając tych słów. Wrócimy zaraz do tej naszej opowieści, którą mam nadzieję państwo słuchają z zapartym tchem, tak jak ja, ale ponieważ jesteśmy radiem, więc też muzyka nam często towarzyszy. Teraz dla państwa Witek, muzyk ulicy. Czy pan go poznał? Kojarzy go pan? Na Placu Zbawiciela z akordeonem często można było zobaczyć takiego gościa, który grał bosy, który... On w pewnym momencie zaczął robić karierę sceniczną, teraz zniknął, rzucił korporację i w ogóle zaczął grać. Witek, muzyk ulicy i Serce Wolności teraz dla państwa. Audycja Co Słychać znajduje się w Alejach Ujazdowskich 16 w Logosie, w warszawskim antykwariacie naukowym i rozmawiamy z panem Lechem Woźniakiem o historii, która tutaj się wydarzyła, która się toczy i 1 stycznia państwo kończą działalność. Dziś już nie można wejść do antykwariatu, chyba że ktoś przekona...
Nie, do Trzech Króli było tylko otwarte.
I już teraz trwa demontaż regałów, pakowanie ostatnich egzemplarzy. Panie Lechu, to jakie rzeczy udało się panu pozyskać? Jakie takie najcenniejsze pamiątki? Nawet nie mówię o finansowych czy historycznych, ale dla pana. Jakie wspomnienia pan zabierze ze sobą, opuszczając to miejsce?
No to dziwnym trafem, ale powiem, że najlepsze wspomnienia, jeżeli chodzi o dostęp do takich rarytasów, no to było za komuny. Co by nie mówić. Za komuny były książki, które i tak głównie sprzedawaliśmy do bibliotek, ale jednak one się zdarzały nieprawdopodobne rzeczy. Mieliśmy w 80. bodajże drugim albo trzecim roku w takie olbrzymie królewskie folio Piranesiego, gdzie po rozłożeniu były akwaforty na rozkładzie, ale jedna w środku to były podziemia Rzymu. Była rozkładana jeszcze dwukrotnie, czyli jak otworzyło się, to jeszcze raz.
Jakby pan nie machał, to mieliby szansę słuchacze też. No. Mikrofon to jest atrybut, którego pan Lech ewidentnie na co dzień nie używał w pracy.
Tak.
I to kupowali państwo dla bibliotek?
Nie, no kupowaliśmy dla wszystkich, ale był obowiązek taki, że pewne cenne rzeczy najpierw trzeba powiedzieć, poinformować Bibliotekę na przykład Narodową. Akurat Piranesiego to kupił zamek na szczęście, bo mimo że Biblioteka Narodowa chciała kupić, ale była rycina, że to leżało na podwójnym biurku, na zapleczu było takie pozłożone biurka dwa, duże, żeby można było tam kłaść te książki, bo się kupowało mnóstwo książek wtedy, w takich stosikach z rachunkiem tylko. No i mamy taką drabinę do zmieniania świetlówek, tu jest lokal 4,5 metra wysoki, więc taka drabina porządna jest. I przyszedł Franek Starowiejski i kazał sobie postawić tą drabinę, wszedł na sam szczyt, żeby ogarnąć tą akwafortę, bo ona była po prostu chyba 1,5 metra na 1,20 m po rozłożeniu.
I dopiero z tej perspektywy można było zobaczyć. Ja też mam, bo tutaj jest nadal, pomimo tego, że państwo wywieźli już większość tych przedmiotów znajdujących się w Logosie, nadal leży, jak to nazwał mój wspaniały wydawca Konrad, dużo artefaktów. Jeden z artefaktów to jest taka lista, na której znajdują się nazwiska. Jeszcze wtedy nie obowiązywało RODO ewidentnie, więc ja powiem na przykład Antosiewicz, Azębska i tak dalej, i tak dalej. Co to są za karty?
To są karty, gdzie wpisywało się nazwiska z numerem poszczególnych komitentów, czyli klientów, którzy wstawiali w komis towar.
Przynosili jakieś swoje cenne rzeczy?
Z każdym rokiem coraz mniej tych komisów było. Tym bardziej, że sytuacja była taka, że coraz mniej towaru i to też takiego... towaru, który był ryzykowny, prawda? Bo nie było problemu, jeżeli coś było łatwego do sprzedania, to trzeba było kupić, się dogadać. Mhm. Potem zaczęliśmy już, jak się sprywatyzowaliśmy, to też dużo ludzi potrzebowało sprzedać od razu, bo potrzebowało pieniądze gorące. Mhm. Jeszcze na początku była inflacja i myśmy proponowali w ten sposób, że możemy kupić, a jeżeli ludzie uważają, że za mało dajemy, to możemy wziąć drożej w komis.
Tak.
No i w związku z tym bardzo dużo było tych komisów. Tylko takie komisy, no to czasami po 20 lat się sprzedawały, więc to też jest dosyć trudna sytuacja. Myśmy w domu książki był regulamin, że komis po 3 latach się przecenia 50%, a po 6 przechodzi na własność. Natomiast myśmy uznali, że to bandyckie, komunistyczne zapisy są, co okazuje się, że nieprawda, bo to większość ludzi takie zachowało zapisy. Poza tym nam zabronili po wejściu do Unii brać w komis, więc jako depozyt to traktowaliśmy. No.
Tu są jeszcze, widać, pudła ze starymi książkami. Jak sobie radził pan z sytuacjami, kiedy na przykład trafiały książki z kradzieży albo mapy z kradzieży?
No, z kradzieży to w zasadzie bardzo rzadko się trafiało.
No, bo złodzieje raczej brali magnetowid, a nie książki.
No tak, to książka to była za komuny, była cenna, bo nic innego nie było. Natomiast były takie sytuacje, że na przykład kradli nam książkę, ale to jeszcze za komuny, wielki album Jugosławii. Nie wiem, jak to ukradli i wynieśli,
no to jak...
bo tego samego dnia jeszcze przyszedł facet inny z tym albumem, lekko napity, i chciał nam go sprzedać. A jeszcze była wpięta winietka nasza, którą zawsze się odpinało winietkę, jak się sprzedawało komisową rzecz. Więc, no, ale miałem historię takie na początku lat 90., czyli już po zmianie ustroju. Miałem takiego bardzo dobrego klienta, który był pracownikiem LOT-u i podróżował czasami do Nowego Jorku i wracał. I on na second hand kupował za tam 50 centów albo taniej książki, czytadła takie angielskie, które wtedy w Empiku kosztowały po kilkadziesiąt złotych, więc były bardzo drogie. On je sprzedawał nam, powiedzmy, po 5 złotych, myśmy sprzedawali je po 10, więc to szło niesamowicie, szczególnie, że bardzo dużo ludzi się uczyło języka, a to były współczesne rzeczy,
tak.
Więc były dwa regały tych angielskich książek. Część ludzi, i to takich ludzi z uniwersytetu nawet, naukowców. Przychodziło na przykład na tej zasadzie, że brali sobie torebkę książek. Następnym razem, jak przychodzili, przynosili z powrotem część tych książek, dopłacali i brali inne książki, bo to był znakomity trening językowy.
I ta użyteczność jest niesamowita. To jakie takie egzemplarze wybitne pan będzie wspominał?
No, na pewno Biblię Brzeską, na przykład Biblię Wujka, którą miałem kilkakrotnie. No, to są takie rzeczy wyjątkowe. Miałem też Meriama topografię Niemiec XVII-wieczne, czy kosmografię Minstera z XVI wieku. To było niesamowite, bo kosmografia z połowy XVI wieku, gdzie mnóstwo drzeworytów w środku, i tam nawet według Dürera taki był rinocerus, znaczy nosorożec, ale było fantastyczne z tego względu, że wtedy ludzie podróżowali, prawda, po raz pierwszy podróżowali na różne kontynenty i było widać, że ten minister, który pisał tą kosmografię, nasłuchał się, nie wiem, czy w knajpie, czy gdzie indziej, różnych opowieści, bo na tych rycinach były jakieś potworne smoki, jakieś syreny wyskakiwały. Nie? To ci ludzie po prostu z tym szkorbutem, prawda, płyną przez ocean, jeszcze piją rum na okrągło i potem to widzą po nocy, bo tutaj błyskają różne teatry, wyłazi jakiś, nawet jak wieloryb machnie ogonem, prawda, to oni co innego widzą w tym momencie, nie? Więc to piękne rzeczy, właśnie te najstarsze, które są ilustrowane. Takich ilustrowanych książek było mnóstwo. Były wielkie atlasy ryb, gdzie folio, gdzie ryby były naturalnej wielkości. No, znaczy nie wszystkie oczywiście, no ale jeżeli książka miała, czy właściwie książka...
Panie Lechu, ja jednak proszę o mikrofon.
Miała, prawda, 60 na 40, tak? Wielkość 60 na 40. No i to potem taka rycina, ręcznie kolorowany miedzioryt, gdzie ta ryba miała srebrne albo złote łuski. To było tak zrobione. To nie tam jakieś takie. W tej chwili, oczywiście w tej chwili my mamy dostęp i do internetu i mamy albumy, które są drukowane zupełnie inaczej niż kiedyś, ale proszę sobie wyobrazić w latach 80., gdzie nędza totalna, gdzie książka, która miała w jednym składzie, powiedzmy, trzy gatunki papieru bardzo często,
tak.
A nawet były takie serie, gdzie nieopatrznie oprawili książkę i potem jak się czytało, to wypadały kartki po jednym przeczytaniu. No to tak było, prawda? Kradli, no bo tak, kradli farbę drukarską, słusznie akurat, bo bezdebitowe wydawnictwa tak. były, ale też kradli klej, bo kleju nie było, więc jak potem dali tego kleju za mało albo dużo wody dodali, to ten papier nie miał jak się trzymać. No, więc te stare książki, przede wszystkim problem starej książki polega na tym, że im starsza książka, tym jest lepszym gatunkowo papierze. Mhm. Bo inkunabuły w zasadzie chyba, że fizycznie zniszczone albo zapleśniałe, to praktycznie mają taki papier, że to aż przyjemnie po prostu. No, to coś świeżutkiego. Papier zaczyna psuć się w zasadzie pod koniec XVII wieku, ale jeszcze nie tak bardzo. Mhm. W XVIII wieku już zabywa różny, a w XIX wieku, kiedy wprowadzono papier już z maszyn rotacyjnych i zaczęto na potęgę produkować z drewna papier, bo przedtem był raczej ze szmat robiony. No to nagle się okazało, że te gazety, które są z końca XIX wieku, to dobrze, że się w tej chwili cyfryzuje, bo wszystkie się zaczynają rozpadać.
Rozpadają się w dłoniach. A propos papieru, tutaj też nie uwierzą Państwo, ale jest też artefakt wspaniały, a mianowicie papier toaletowy, egzemplarz z czasów, kiedy państwo w Warszawie i w ogóle w Polsce stali w kolejkach po to, żeby zdobyć. Pan Lech przed wejściem na antenę opowiadał, jak próbował zetrzeć śnieg z deszczem z własnego samochodu.
Z reflektora właśnie.
I to jest bardzo dobry papier, nie wchłania.
Nie ma ryzyka.
Nie zniszczy się, wyschnie, nie rozpadnie, jest wspaniale. A tak serio mówiąc, bo to jest zawsze pytanie, które ja w sobie noszę, patrząc na takie miejsca jak, nie wiem, jak jubilerzy starzy z biżuterią, jak antykwariusze. Ile pan towaru ma w domu? Czy pan też ma ten syndrom zbieractwa? Czy pana to ominęło?
Nie. Ja zbieram rzeczy takie bardziej kuriozalne, dziwaczne. Tak,
to znaczy?
Nie mam tak strasznie dużo. No jakieś przepisy, na przykład jak, nie wiem, leczy się zęby bez kleszczyku, żeby wyjąć ząb, czyli trzeba złapać najpierw takiego, co siedzi żabek, co siedzi na drzewie i pluje, to tej śliny, tej żaby trzeba trochę, potem dodać pajęczyny, wosku, obłożyć to dziąsło z tym zębem na dzień czy dwa i to sam ząb wyjdzie wtedy na przykład. No takie lubię książki. Lubię jakieś przepisy takie rolnicze różne, ale takie starsze.
Tak.
Nie, no książek mam... No mam to nieszczęście, że za dużo książek też tutaj trzymałem, bo już nie mieściły się, bo mam tak, u mamy, gdzie mieszkałem kiedyś na Woli, no to mam tych książek trochę i w domu mam tych książek i tutaj jeszcze mam książki, które teraz właśnie się zastanawiam, bo część tu miałem książek, które trzymałem też na tej zasadzie, że jak córka poszła na studia, to były głównie książki właśnie z historii filozofii, jakieś takie z etnografii, antropologii, no i te książki, tylko niektóre córce się przydały, bo ona jest nowoczesna i w związku z tym to uważa, że to nie są takie dobre. Ona zresztą zrobiła przy okazji studia gender w Szwecji, w związku z tym to jakieś dziwne studia gender, to ja nie znam się, wprawdzie już wiem w tej chwili. Ta, nie wiem, czy to nie u państwa było. Teraz była ta Żukowska. Nie, chyba tak? U was była?
Mm-hmm.
Żukowska to tłumaczyła, że jednak są dwie płcie.
Tak,
ale
to
między nimi
działo.
Jakie są. A ja znam tego faceta z Austrii, co w Parlamencie Europejskim wymieniał chyba 56.
Tak.
I to mi się bardzo podobało, ale potem czytałem, że już jest 72. Więc nie wiem.
Dajmy spokój, bo tutaj to się łatwiej jednak połapać w starodrukach.
No stare
druki, ja sobie też kiepsko radzę i nie chciałabym nikogo urazić bynajmniej.
Tak. Tak.
Natomiast to jest taka historia, która się skończy tego 31 stycznia. Pan powiedział, że pan się cieszy, że pójdzie na emeryturę. Będzie pan, być może wróci pan do malowania, być może będzie pan spacerował z psem, no, ale ta historia jednak jest historią pana życia.
No tak, ja jestem endemit przecież, to w ogóle jako gatunek wymierający zdecydowanie. Poza tym tu ktoś zauważył ostatnio ze znajomych, mówią, ty słuchaj, ty 42 lata w jednym miejscu przepracowałeś. Ja mówię, no tak wyszło, mówię, bo przyszedłem do pracy, gdzie mnie interesowała praca i głównie, żeby mieć dostęp do książek, bo póki nie pracowałem jakby w branży, no to nie miałem takich wejść, że spod lady mi zostawiali książki, prawda? To nie było tak. Na Świętokrzyskiej mieliśmy grupę ludzi, którzy mieli swoje półki, bo nie tylko biblioteki miały, ale też prywatni, ale ludzie ze sfery nauki, kultury, prawda? Jak tu się przenieśliśmy, teraz jak te regały sprzedawaliśmy, to nagle patrzę, a tu karteczka właśnie z nazwiskami różnych profesorów, nie profesorów, albo właśnie Uniwersytet Śląski, jakiś tam, prawda, poznański, gdzie się odkładało półki. Była sytuacja taka, że przez lata Biblioteka Narodowa przychodziła przynajmniej raz na dwa tygodnie i przeglądała książki ze swojej półki, które my im odkładaliśmy. No już było mniej więcej prościej, bo już był Estreicher, ale nie było internetu, więc nie można było sprawdzić, czy mają, czy nie mają. Ale w tej chwili to jest tak, że biblioteki w ogóle się nie interesują kupowaniem takim wprost. No jeszcze Centralna Biblioteka Wojskowa czasem kupuje. Natomiast większość czeka na aukcję. Znaczy ja rozumiem, bo z punktu widzenia odpowiedzialności to ta komisja zakupu nie odpowiada. Wszyscy się boją w tej chwili odpowiedzialności, prawda? Dlatego ten konkurs tu robią, bo nie mogą, bo się wszyscy boją, że zaraz wyjdzie, że ktoś
wziął coś pod stołem. Mówiła o konkursie na lokal. Pan opowiadał historię o tym, że był pomysł na to, żeby ktoś przejął po prostu tę działalność i spróbował pociągnąć dalej, ale niestety nie udało się, dlatego że tutaj trzeba zrobić konkurs i zacząć wszystko od początku. Bo mając tak długoletnie doświadczenie, ma pan na pewno przemyślane, jak powinna wyglądać polityka państwa, miasta, żeby takie miejsca nie upadły. Byłam w Wiedniu w weekend, obserwowałam te antykwariaty, które tam są właściwie na każdym rogu, no tak. Które na Starym Mieście mają się dobrze. Tam ktoś bardzo dba oczywiście o to, żeby witryny, to wszystko wyglądało cudownie, ale też mamy taką świadomość, że Warszawa to też miasto, które żyje i które no, nie jest zbudowane z tkanki społecznej, która takich rzeczy, miejsc nie potrzebuje.
To ja mam przykład taki jakby historyczny, gdzie mówił mi już świętej pamięci Metzger, który był właścicielem antykwariatu w Kielcach i mówi, że burmistrz wprawdzie mówi, jest już trzecią kadencję, ale przychodzi do nas i zamroził nam czynsz na jakimś poziomie symbolicznym, mimo że lokal był 250 metrów, bo uważał, że to jest wizytówka Kielc, że jest taki duży antykwariat naukowy, gdzie jeszcze są książki stare. Nie, a oni też żyli z tego głównie, że sprzedawali podręczniki oczywiście na jesieni, no tak. ale było jakby motywacja. Drugi taki przykład to jest na pewno Bydgoszcz, gdzie zawsze dbano o antykwariat w Bydgoszczy i też tam właściwie, no, ja myślę, że to ludzie z magistratu po prostu czytają książki. Aczkolwiek pan prezydent Trzaskowski tu przychodził do nas i kupował też książki.
I co? I wszystko w piach? Może nie przeczytał?
No być może, nie wiem. Przychodził też bardzo ciekawa postać, prawda, kuriozalna. Na swój sposób, czyli pan prezydent Piskorski, który zbierał atlasy i który wygrał on wygrał w ruletkę, prawda, tam ten milion kiedyś, a jeszcze potem kolekcję sprzedał jakiemuś antykwariuszowi ze Starówki u nas, też tam za drugi milion, nie wiem, jak to się robi, no ja grałem w różne te loterie, ale jakoś
nie
nawet
w tę.
Mam tutaj kuriozalną książkę, teraz jak sprzątaliśmy, znalazłem, tylko nie wiem, gdzie odłożyłem, ale do zabrania to potem znajdę znowu, gdzie jest loteria, gdzie każdy wygrywa. Tak jest napisane, taka broszura.
To ja z panem, bo za chwilę zacznę szukać tej broszury, bo z chęcią zagrała w jakąś loterię, w której zawsze się wygrywa. Ja patrzę na te ściany i myślę sobie o tym, że ta piękna historia się wydarzyła, teraz rozpoczyna się nowy rozdział w pana życiu i w życiu Alei Ujazdowskich. To jaką opowieść, jakie wydarzenie towarzyskie na koniec chciałby pan opowiedzieć naszym słuchaczom? Ktoś ukradł książkę ze znanych.
No właśnie, to jest taki albo... problem, jakie zdarzenie.
Wszystkie historie są na pewno
nie, no,
tutaj...
Najważniejsze do wydarzenia towarzyskie, które już nie mają szans żadnych, bo to sene wraci, jak mówią Czesi, czyli stacjonarne aukcje, bo to było święto antykwariatu, no tak. I tych klientów, którzy... No, latami przychodzili, prawda, i się cieszyli, że jest aukcja, się robiło katalog, w związku z tym każdy miał swój katalog, siedział na tym starym mieście, było winko, jakieś tam zakąski, licytował, jak wypili po parę kieliszków, to jeszcze licytowali lepiej, ale wszyscy się znali jak łyse konie od kilkudziesięciu lat, większość była ze sobą na ty, chyba że ktoś już był bardzo taki sztywny, no to nie.
Tak.
No, znali się też z bibliotekarzami, którzy latami też przyjeżdżali. I to było przeurocze i to jeszcze się działo w latach 90. i na początku nowego wieku. Bo właściwie tak naprawdę to z każdym rokiem robiło się gorzej, ale tak jak mówię, ludzie odchodzili, więc to też, no jest to ten problem. Natomiast aukcja to było spotkanie towarzyskie.
To była ta fiesta, ja państwu powiem, pan nie chciał, to ja powiem państwu. Widzę teraz portret Wacława Havla z dawnych czasów. To jeszcze, to tak, w latach tak właśnie zapamiętałam Havla, choć szczerze mówiąc, idąc z moją wadą wzroku, myślałam, że to Ernest Bryl, nie wiem dlaczego, przez kratę, ale tam też znalazłam za kartonami fantastyczne zdjęcie, które jest podpisane znanym fotografem, panem Markiem Szymańskim, jako agencja Forum. To zdjęcie z, jak pan powiedział, że to musiało być jakieś związane z niemieckim wydarzeniem.
Tak, bo misie są tam między Zawadzkim i
Zawadzki,
Gomułką i Cyrankiewiczem.
Cyrankiewicz oczywiście.
Cyranem.
Z ksywą polecieliśmy. Ale i to też tutaj się mieściło. Jest mnóstwo obrazów, które zostały jeszcze niewywiezione. I teraz rozumiem, że etap pakowania, przenoszenia. A czy można jeszcze zajrzeć i coś odkupić od pana?
Nie, nie ma szansy już żadnej w tej chwili.
Wszystko zostało sprzedane.
Do Trzech Króli było ogłoszone, że do Trzech Króli sprzedajemy i zapraszamy. W tej chwili nie ma żadnej szansy, bo po pierwsze już właściwie no 90% w ogóle zostało wywiezionych rzeczy, które przejął człowiek, który będzie tym się zajmował tam, ale przez internet. Natomiast no, reszta to została to, co muszę zawieźć właśnie
do domu,
do garażu, nie wiem, do córki. No. Gdzieś trzeba będzie rozwozić.
Gdzieś trzeba będzie to upychać. Ja powiem, a do którego antykwariatu pan będzie chodził na zakupy?
No jest, zostaje antykwariat Kosmos przede wszystkim.
I tam będzie pan zaglądał, szukał?
Nie, no wspaniałe antykwariaty krakowskie, tutaj trzeba powiedzieć, bo nie skończyliśmy wtedy,
tak.
Że miasto Kraków, wbrew pozorom, lat temu, no nie tak dawno, kiedy zaczęto podnosić czynsze, powstał bunt wśród ludzi kultury i nauki i zablokowano całą tą akcję i wszystkie lokale, które są miasta, zostały na takim poziomie czynszu, że to jest konkretnie opłacalne, że to nie ma sensu. Poza tym, jak tutaj, od czasu jak wszędzie w Warszawie porobiono słupki, prawda? Nie można się zatrzymać. To jest koszmar.
To już
w Krakowie, jak mi mówił Janusz Pawlak z Rara Avis, to mówi, spokojnie, jak przywożę książki, mam dwa razy w ciągu dnia możliwość taką, że podjeżdżam, mimo że to jest wewnątrz plant.
Za zatrzymanie się.
Mogę godzinę stać pod antykwariatem z tymi książkami.
Panie Lechu, musimy kończyć, bo czas antenowy też nie jest z gumy. Warszawski antykwariat naukowy pana Lecha Woźniaka, Logos, kończy historię 31 stycznia 2023 roku. Życzymy panu wszystkiego dobrego i dobrej emerytury. Dziękujemy za tę wspaniałą przygodę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te wszystkie lata. Katarzyna Adamiak, Konrad Mędrzecki, Daniel Chybowski zrealizował audycję. Do usłyszenia.